Radio Kraków Kultura. Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 20. I dzisiaj w roli głównej Mariusz Kwiecień, artysta niezwykły. Program realizuje Piotr Kołek, a wita się Agnieszka Malatyńska, tu Radio Kraków Kultura. Mariusz Kwiecień jako niewinny czarodziej. Właściwie to zastanawiałam się, jak cię przedstawiać, a potem doszłam do wniosku, że właściwie ciebie w ogóle nie trzeba przedstawiać, bo przecież każdy wie, że twoje nazwisko jest twoją marką. No ale powiem może tak, że dla takiego kronikarskiego obowiązku, że artysta oper światowych, artysta, który występował na największych scenach operowych świata, między innymi wiele lat w Metropolitan Opera, olbrzymie sukcesy, czyli słowem solista o międzynarodowej sławie, na ostatnio spełniający się w roli profesora, czyli uczysz innych, przekazujesz im te swoje doświadczenia, które są chyba najcenniejsze. O tym też porozmawiamy, czyli to wszystko, co zdobyłeś, chodząc po scenie, bo trzeba naprawdę dużo na tej scenie przejść, żeby dużo wiedzieć o specyfice teatru operowego. Powiedz mi w ogóle, co u ciebie słychać?
Dzień dobry. Tak, co u mnie słychać? U mnie słychać samo dobre.
No to jest bardzo dobra informacja.
Tak, po zakończeniu, oficjalnym zakończeniu mojej kariery artystycznej, scenicznej, cały czas udaje mi się trwać i tworzyć, współtworzyć przenajróżniejsze sytuacje, które dotyczą młodych ludzi i które dotyczą życia artystycznego. Przez kilka lat byłem dyrektorem artystycznym po zakończeniu mojej kariery w Operze Wrocławskiej, a od już pięciu, prawie sześciu lat jestem profesorem na Akademii Muzycznej w Krakowie.
Dokładnie,
tak. Po doktoracie udało mi się uzyskać tytuł profesora.
Tak.
I w tej chwili bardzo szczęśliwie współpracuję z rocznikami magisterskimi na Akademii Muzycznej. Są to dwa roczniki, czwarty, piąty rok studiów. W sumie około 30 studentów, znakomitych młodych ludzi, którzy mają głowy pełne marzeń i chcą zdobywać sceny operowe i sceny filharmonii, sal koncertowych świata. Marzą o tym, wierzą, że to się stanie, a ja się staram wspólnie z całą załogą profesorską na Akademii Muzycznej, staram się ich w tym wspierać i pomagać na tyle, na ile oczywiście się da.
No oni mają szczęście, że mają ciebie, bo ty ich wprowadzasz w ten świat właśnie ich marzeń. Bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy, no nie wiem, 20 lat temu i jak marzyłeś o tym, jak zaczynałeś dopiero śpiewanie w Metropolitan Opera, jak się kształciłeś tam przez dwa lata, jaką miałeś głowę, ile szans, ile możliwości, jaki dobór ról i tak dalej. Pamiętam tą naszą rozmowę sprzed wielu, wielu lat i właściwie tak teraz się uśmiecham, bo ty to wszystko zrealizowałeś, to co chciałeś i teraz możesz powiedzieć innym, jak realizować. Ale zanim do tego wrócimy, co im mówisz dokładnie i jak dodajesz im tego wiatru w skrzydła, bo przecież to nie jest łatwy zawód, umówmy się, to powiedz mi, zastanawiałam się nad tym, dlaczego tak oficjalnie ogłosiłeś zamknięcie kariery? To był 20 rok, prawda?
Nawet troszkę wcześniej, 19 rok, dlatego że dostałem różnych problemów zdrowotnych. I te problemy zdrowotne po kilku operacjach, to głównie kręgosłup, zresztą będziemy pewnie dzisiaj jeszcze wracać
do tego dlaczego,
tak, i podczas jakiego spektaklu to się wydarzyło. Ale rzeczywiście na scenie Metropolitan Opera wypadł mi dysk tak dość sromotnie i od razu ze sceny zostałem wzięty
do
szpitala na operację. Rok później w Londynie na scenie Royal Opera House drugi raz raz taka sama sytuacja i wsadzony implant w kręgosłup. Później w Monachium na scenie podczas śpiewania spektaklu Wesele Figara pękła mi łąkotka i nie byłem w stanie dokończyć spektaklu. I oczywiście wracałem rannym samolotem kolejnego dnia do Krakowa i natychmiast na stół operacyjny. I w pewnym momencie zaczęło mi doskwierać takie przeczucie, że wychodząc na scenę, nie wiem, czy z niej zejdę. I to jest dość duży problem, taka bariera w głowie.
Taka psychologiczna?
Psychologiczna bariera. No i oczywiście też pewne niedyspozycje wiążące się z niedomaganiem, jeżeli chodzi o kręgosłup i kolana, prawda? Dlatego, że chodząc na co dzień, to mi nie sprawia problemu. Zresztą drugie kolano było też do operacji, ale po zaprzestaniu mojej kariery prób, przede wszystkim prób, bo to chodzi o próby, kolano się uspokoiło, ponieważ na próbach powtarzamy wszystko dziesiątki razy, a ja, ponieważ śpiewałem przez całe moje życie rolę amantów walczących o względy kobiet, więc jak to bywa w operze.
Walczyłeś mocno.
Walczyłem mocno, mieczem i na kolanach. Bardzo często na kolanach, wręczając kwiaty i błagając o przebaczenie, bądź uwodząc na całego. Te kolana i kręgosłup, dźwigając partnerki, generalnie przeciążając moje ciało. Nie jestem, państwo, którzy nas słuchają, nie widzą, ale nie jestem osobą rosłą albo jakąś mocno zbudowaną. Mam te 1,80 m wzrostu, co nie jest niby mało, ale mimo wszystko jestem dość szczupły.
Ale jesteś szczupły, tak.
Jestem szczupły, a wiadomo, że jeżeli się powtarza dość dużo ćwiczeń takich scenicznych i zadań, proszę mi wierzyć, że na scenie zlatywałem na spadochronie, pływałem w basenie, śpiewając w samych slipkach.
Przeskakiwałeś mury.
Przeskakiwałem mury, walczyłem mieczem, to szermierka, to są przenajróżniejsze tańce. W warszawskiej premierze Oniegina biegłem na kolanach praktycznie do Tatiany przez kilkadziesiąt metrów tej ogromnej sceny. Także to moje ciałko zostało dość mocno nadwyrężone. No i to się odbiło po prostu w 50. mniej więcej roku mojego życia. Odbiło się to na mojej kondycji fizycznej. I dlatego postanowiłem, że ponieważ jestem człowiekiem sceny. Nie jestem do końca artystą występującym w filharmoniach, czy kochającym śpiewanie koncertów, czy nagrań.
Kocham teatr,
ja kocham być na scenie. I jeżeli już to bycie na scenie okazało się być dość trudne, to stwierdziłem, że nie ma sensu męczyć siebie i wszystkich innych, którzy mogliby ucierpieć. Proszę mi wierzyć, że jeżeli na przykład dyrektor podpisuje kontrakt z artystą, to nie chcę słyszeć, że artysta mu w połowie powie: nie, wysiadła mi noga, albo pękło mi coś w kręgosłupie. Tylko chcę za godziwą zapłatę dostać fantastyczną pracę. Tego również oczekuje publiczność. Dlatego to była dość odpowiedzialna, dość dramatyczna i drastyczna decyzja z mojego punktu widzenia, ale decyzja odpowiedzialna.
Jestem pełna podziwu, bo wiesz, bardzo trudno jest zejść ze sceny.
Zwłaszcza, że jeszcze mogłem przez 10 lat spokojnie sobie na tej scenie pobiegać.
Oczywiście i to może nie tak intensywnie,
tak,
ale jednak brać udział w niektórych przedstawieniach. Może nie rozszerzać repertuaru, może zrezygnować z tych przedstawień, które są dla ciebie pod względem fizycznym najtrudniejsze, ale jednak na tej scenie zostać, a ty po prostu zamknąłeś te drzwi.
Wiesz co, Agnieszko, jeszcze przyszedł COVID wtedy i to też pomogło w podjęciu tej decyzji, bo zamknęły się wszystkie teatry operowe i w momencie, kiedy przeszedłem przez te swoje problemy ze zdrowiem i zamknięto teatry, to jakoś w moim sercu, w moim umyśle pojawiła się myśl, to jest pewnego rodzaju znak ku temu, żeby ta decyzja, która już się gdzieś tam rodziła w mojej głowie od jakiegoś czasu, stała się faktem. I no tak się właśnie stało. Dzięki Bogu COVID się skończył.
Tak,
przynajmniej te ogromne restrykcje związane z COVID-em. Świat operowy wrócił do normy, aczkolwiek ta norma już w tej chwili jest troszeczkę w innym miejscu. Ona jest bardziej zdigitalizowana. Wszystko dzieje się bardziej na różnych platformach, w social mediach. A ja jestem jednak z Krakowa.
Analogowy człowiek.
Analogowy, tradycyjny. Tak, więc może lepiej, że tak jest, jak jest.
No ale widzę cię w pełnym uśmiechu. I chciałam, widzę, że się spełniasz, bo też spotkaliśmy się tutaj w Radio Kraków, gdzie pomagałeś swojej studentce, prawda, zrealizować taką zapowiedź swoich możliwości.
Taki projekt, tak. Jest to osoba bardzo zdolna, która chce rozpocząć karierę światową, ma pełne wsparcie swojego partnera, co jest bardzo ważne w naszym zawodzie i w tej chwili podróżuje gdzieś po zachodniej Europie, śpiewając przesłuchania. I dlatego realizowaliśmy to nagranie tutaj w Radiu Kraków.
Żeby miała coś konkretnego do pokazania. Tak. No, jak bardzo ciężko jest zejść ze sceny, to ja może tutaj się powołam na moją rozmowę z Kają Danczowską. Kiedyś tam, przed wielu, wielu laty, kiedy Kaja cały czas mówiła, że modli się codziennie, żeby wiedziała, kiedy zejść ze sceny. I zeszła z tej sceny. Niepostrzeżenie, nie zapowiadając, zwalniając, zeszła z tej sceny tak, jak chciała. I myślę, że to jest chyba najtrudniejsza decyzja dla artysty, zwłaszcza dla takiego, dla którego to jest cały świat. I czy ty teraz, z perspektywy tych lat, nie żal ci czasem, że jeszcze byś tam zaśpiewał gdzieś coś?
Ja pracując z młodymi studentami, młodymi artystami, ja cały czas używam głosu, cały czas śpiewam, cały czas pokazuję im, jak wydobyć ten dźwięk, jak pracować ciałem, przeponą, podparciem, gdzie ten głos umiejscowić, jak to się potocznie mówi, na masce, czyli w rezonatorach, jak osiągnąć luz w gardle, walka z ciągle opadającym miękkim podniebieniem, które musi pójść do góry po to, żeby otworzyć naszą krtań, żeby ten dźwięk swobodnie z płuc i z podparcia płynął do naszych rezonatorów, które mamy w głowie. Także ja cały czas swojego głosu używam. Natomiast nie tęsknię za występami. W zeszłym roku miałem okazję występować w Filharmonii w Pradze wraz z moimi ze studentami, bo prowadzę również program w konserwatorium Dejla w Pradze. I tam zdecydowałem się na występ normalnie z orkiestrą Filharmonii, z tymi młodymi ludźmi. No i niestety trema zżarła profesora bardziej niż jego studentów. Oczywiście, że koncert zaistniał, natomiast zdałem sobie sprawę, że ten etap jest już chyba za mną. To już jest 5 lat, jak nie śpiewam w ogóle na scenie, w sensie nie występuję przed publicznością. To rodzi ogromne później problemy z samodyscypliną, bo ja się już przyzwyczaiłem do tego, że nie muszę mieć ciągle wilgotności sprawdzanej w pomieszczeniu, że mogę sobie pozwolić na 2 albo 3, a nie 1 lampkę wina, że mogę rozmawiać przez cały wieczór albo do nocy ze znajomymi i to nie zaszkodzi moim strunom głosowym. I nie muszę na drugi dzień wykonywać trudnych arii bądź pieśni. Także przyzwyczaiłem się do tego, że już nie wychodzę na scenę i nie muszę tego głosu mieć w super dyspozycji. Paradoksalnie ten głos zazwyczaj jest dobrze brzmiący lepiej.
No właśnie, bo nie jest tak używany.
Bo nie jest tak używany i nie ma tego stresu. Tak, tak. Natomiast nie, dla mnie jest to koniec. Ja napisałem swój doktorat bazując na Dichterliebe cyklu pieśni Schumana. Napisałem ten doktorat o jego chorobie dwubiegunowej, afektywnej. Później dołożyłem do tego całego referatu doktoranckiego moje doświadczenia ze współpracy z wielkimi artystami typu Luciano Pavarotti, Frank Lopardo, June Anderson, których widziałem, oglądałem, występowałem z nimi u schyłku ich kariery i widziałem przez jak potężne trudności i sytuacje wręcz niewyobrażalne przechodzą ci ludzie po to, żeby wyjść na scenę, zaspokoić głodną, pięknej muzyki publiczność i zaspokoić kieszenie głodnych agentów, którzy zainwestowali swój czas i reputację i zdobyli pracę dla tych osób. Zwłaszcza Luciano Pavarotti, z którym występowałem jeszcze u schyłku jego kariery w Metropolitan Opera. Widziałem jego zmagania i to pokazało mi, jak ten zawód potrafi być bezwzględny. Dlatego na szczęście, oczywiście, że jest to trudne i w sercu noszę pewnego rodzaju żal i smutek, że moja kariera się skończyła, ale Agnieszko, jeżeli nie teraz, to za 10 lat i tak by się skończyła.
Oczywiście, trzeba przez to przejść.
I chociaż przeżycie jest równie duże. Jeżeli masz psa, kota i ci umrze, to nie ma względu, nie ma znaczenia, czy masz 25 czy 65 lat. Smutek jest taki sam. I jest to pewnego rodzaju pożegnanie się z jakimś życiem, które prowadziłem przez 30 lat mojej kariery. Także no, smutek jest, ale radość z tego, że cały czas mogę współpracować z artystami, otaczać się artystami, młodymi ludźmi, którzy mają w sobie mnóstwo ognia i pasji.
Porozmawiajmy chwilę zatem o rynku operowym, nazwijmy to tak, bo on wcale nie jest taki lukrowany. My widzimy ten rynek właśnie na tych przyjęciach po premierach, na premierach, które są wspaniałe, wystawne, w magazynach muzycznych, gdzie rozmawia się z artystami. Ale jaki to jest świat tak naprawdę?
Agnieszko, trudny świat. To jest świat, w którym trzeba przeprowadzać permanentną walkę z różnymi czynnikami, własnymi słabościami, zdrowiem, rodzina, pewne wyrzeczenia. Trzeba cały czas udowadniać wszystkim dyrektorom, agentom, publiczności, mediom, że się jest znakomitym, wspaniałym, lepszym niż tak naprawdę się jest, bo na tym polega ten świat. Jest to...
Jestem najlepszy.
Jestem najlepszy.
Sikora tak mówił. Wchodził do dyrektora i śpiewał najwyższy dźwięk. Mówił, nikt nie zaśpiewa tego dźwięku.
Tak, ale to jest pewnego rodzaju takie przygwożdżenie za każdym razem swoich atutów. Takie pokazanie, tak, to jest mój świat.
Jestem... I to trwa cały czas. Tak
i to
trzeba.
Cały czas trwa. Teraz jeszcze, ponieważ ja zaczynałem moją karierę w latach 90. zeszłego wieku, jakby to nie brzmiało. I wtedy nie było jeszcze bardzo popularne, zresztą nie było Facebooka, nie było telefonów komórkowych. Mój pierwszy komputer, dopiero jak miałem 24 lata, kupiłem sobie w Stanach Zjednoczonych, już będąc w Metropolitan Opera. Natomiast teraz świat artystów, zarówno tych muzyki rozrywkowej, jak i muzyki klasycznej, jest niesamowicie zdeterminowany do tego, żeby istnieć głównie w social mediach, w mediach społecznościowych, żeby istnieć już nie na płytach CD, tylko na różnych platformach, na których można to usłyszeć, zobaczyć. Trzeba zdradzać wszystkie tajniki swojego życia. Kiedyś śpiewak operowy był owiany pewną tajemnicą. Był artystą, który się pojawiał w szalu, ochraniając swoje struny głosowe, łykając surowe jajka, jak to się mówiło, co jest oczywiście nieprawdą. Jest to pewna jakaś opinia krążąca, nie wiem skąd się wzięła. Natomiast dziś jesteśmy pewnego rodzaju produktem, który musi zadbać o swoją reklamę, o swój marketing i za każdym razem udowadniać, że jest się świetnym, wspaniałym. Każdy spektakl już pod koniec mojej kariery był albo nagrywany do radio, albo był nagrywany i transmitowany na żywo do kin. Nie można sobie było pozwolić na jeden słabszy występ, bo zaraz wszystko było w sieci. Zaraz wszyscy wszystko pisali, nagrywali, komentowali i myślę, że jest to zawód nieodłącznie powiązany ze stresem, z nerwami, z frustracją i z taką pewną też samotnością, bo wychodzimy na scenę sami. To jest tak, jakbyśmy się rodzimy się sami, umieramy sami, prawda? I to samo jest na scenie. Wychodzimy i wtedy nie ma profesora, wtedy nie ma mamy, żony, dziecka. Jesteśmy zdani sami na siebie i musimy dać świetny spektakl. Ale to dziecko, mama, żona, mąż są w domu, czekają i też chcą od nas czasu i ich też chcą naszej atencji. Uwierz mi, że wiele związków, jeżeli nie wszystkie, ale zdecydowana większość związków, które powstawały na moich oczach w świecie operowym, rozpadły się. W większości. 90, mogę śmiało powiedzieć, 5% osób się rozeszło, ponieważ nie było w stanie utrzymać rodziny, małżeństwa, bo to są permanentne rozłąki. To jest permanentne życie na walizkach i w hotelach. Jedni pomyślą, co za piękny świat, ciągle w nowym miejscu i zwiedzamy i oglądamy. Tak, tylko że po 20-30 latach to już nie jest takie piękne.
No właśnie, Stanisław Skrowaczewski, mi kiedyś światowej sławy dyrygent, wiadomo, twórca sali koncertowej w Minneapolis, wysłał mi kiedyś taką kartkę i napisał mi takie słowa. Odsłaniam zasłonę, patrzę przez okno, widzę Fuji, znaczy jestem w Tokio.
Ale to prawda, ale to prawda, bo być może jeszcze nie dosięgła mnie taka sytuacja, żebym wstał rano i nie wiedział, gdzie jestem. Niemniej jednak zmęczenie związane z tym, że ciągle byłem gdzieś i ciągle spałem w nie swoim łóżku i ciągle musiałem kupować sól, pieprz, śmietanę, cebulę i takie wszystkie te same artykuły w każdym miejscu od samego początku, żeby mieć z czego ugotować i co zrobić, bo w tych miejscach, w tych zazwyczaj to są apartamenty, które wynajmujemy, nie ma nic. I to jest takie budowanie co miesiąc swojego całego życia, świata, otoczenia, takiego świata wokół siebie. Tak, no jest to trudne. Dopóki się jest młodym i zdobywa się świat, jest łatwiej. A później już człowiek naprawdę potrzebuje odrobiny więcej komfortu.
No znam wiele osób, które zrezygnowały z kariery z różnego powodu, ale też mnie taka jedna koleżanka zaskoczyła, która w ogóle zrezygnowała z muzyki, była dyrygentką i powiedziała, że siedziała, jak to się stało, zapytałam jej. Ona powiedziała, siedziałam kiedyś na dworcu w Koluszkach, jest północ, czekałam na pociąg, bo byłam po koncercie, martwiłam się o moje dzieci, bo tam była opiekunka, mąż też gdzieś wyjechał. Nie wiedziałam, co się dzieje, bo nie mogłam się skontaktować i pomyślałam sobie, kurczę, po co ja to wszystko robię?
Wiesz, Agnieszka, robimy to dla siebie, bo spełniamy się jako artyści. To jest dla nas czasami ważne, jeżeli nie najważniejsze. Spójrz na przykład na Placido Domingo, wielkiego artystę, który spokojnie 20 lat temu mógłby zakończyć swoją karierę, dać sobie już spokój. On ma w tej chwili, nie chcę mu wypominać wieku, ale jest bliżej 90.
Tak.
I on ciągle występuje i ciągle zabiega o nowe kontrakty. Ja myślę, że jest to pewien sposób i styl życia, nieumiejętność też odrzucenia tego i zmiany, przekształcenia swojego życia w coś równie wartościowego, ale innego niż scena, gloria i fantastyczne owacje. No, ja się nasłuchałem cudownych opinii i owacji. Mnie to zaspokoiło i za tym nie tęsknię. To, za czym tęsknię, to jest prawdziwa sztuka, której coraz mniej. Taka sztuka nie facebookowa, nie twitterowa, nie ściankowa, tylko sztuka, gdzie idę do teatru, do opery, jakiegokolwiek i widzę, słyszę prawdziwe emocje, prawdziwe przeżycia, coś od człowieka do człowieka, a nie wytwory medialne, które bardzo często zastępują tę jakość w dzisiejszych czasach.
Mówiłeś, powiedziałeś bardzo fajną rzecz, że miałeś dużo i że te zachwyty ci wystarczyły i rzeczywiście należysz do artystów, którzy mają jakby zebrać to całe twoje portfolio tych recenzji. To są one zachwycające. Niezależnie na jakim kontynencie i w jakim kraju.
No więc tak, rzeczywiście miałem szczęście. Dostałem od losu ogromny dar i też byłem dobrze przyjmowany przez publiczność i przez krytyków. Miałem tutaj przecież w naszym ukochanym Krakowie tyle cudownych występów, na których spotykaliśmy się albo przed, albo po.
Pamiętam, tak.
Tak, gdzie publiczność w Polsce nie należy do prostych, to muszę powiedzieć. I zaspokoić tę publiczność to jest tak jak, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na takie porównania, ale jak zaspokoić najukochańszą osobę. To jest pewnego rodzaju romans, taki spektakl. I później ta owacja jest takim apogeum, które nas dosięga.
I
nas
które niesie.
Tak, oczywiście, że pieniądze, które dostajemy, są ważne. Natomiast to, o czym rozmawiamy, to jest właśnie ta satysfakcja, nie tylko finansowa, tylko ta satysfakcja z dobrze zrobionej pracy jako artysta i z dobrze odebranej pracy przez publiczność i krytykę.
No właśnie, ja tu takie dwa fragmenty sobie wybrałam, wiesz,
tak,
z krytyki. Olśniewający, wspaniały głos i prezencja, na dodatek inteligentny. Pełen pakiet, napisał Michael White w New York Timesie. No, dostać takie słowa od takiego krytyka, naprawdę to jest wielkie.
Tak, to jest mój wielki sukces, że człowiekowi bardzo młodemu jeszcze wtedy z Polski, która dla publiczności amerykańskiej, nowojorskiej, Polska jest krajem bardzo odległym, kojarzyli Polskę, ci najwięksi fani w Metropolitan Opera, z Teresą Żylis-Garą czy Stefanią Toczyską, które przede mną występowały, tak, ale były to jednak troszkę odleglejsze czasy. I ja byłem tą pierwszą osobą po tych wielkich nazwiskach, która pojawiła się w Metropolitan. Notabene były to już czasy pokomunistyczne, więc też byłem jakby tą nową falą przychodzącą z Europy, ze wschodniej Europy. Rosjanie jeszcze wtedy za zamkniętą granicą bardzo rzadko przybywali do Stanów, ale zaczynał się już również ten proces. I było to dla mnie niesamowicie ujmujące, kiedy słyszałem, że nie spodziewali się, że z jakiejś Polski, z jakiegoś dalekiego kraju przyjeżdża młody człowiek, mówi po angielsku, śpiewa po włosku i potrafi się cieszyć tym, dawać przyjemność publiczności i być docenianym właśnie przez, no tak jak powiedziałaś, bardzo wybrednych lokalnych krytyków.
Tak, oczywiście, że tak. To ja jestem pełna podziwu. Powiedz mi, ile to było lat na scenie Metropolitan Opera? Ja próbowałam liczyć.
Ale 20 sezonów.
20 sezonów. To wydaje mi się, że jesteś rekordzistą, jeżeli można tak powiedzieć, bo Ochman był 16.
Tak, Teresa Żylis-Gara też 16.
16 właśnie, więc... Tak
no, jeszcze jest Piotr Beczała, ale oni i Aleksandra Kurza, którzy zaczynali po mnie, no z 10 lat po mnie, więc
tak,
jeszcze
więc
mają chwilkę.
Czekamy.
Jeszcze może dobiją do 20.
To jest rzadkość, bo to jest scena, gdzie naprawdę jest się trudno utrzymać, dlatego że według mnie, ale powiedz, czy mam rację, według mnie jest to takie ukoronowanie po prostu tego, co artysta potrafi. Jeżeli zaprasza Metropolitan Opera, to zaprasza po prostu najlepszych z całego świata. Więc to jest taki moment, kiedy można się pokazać. Szczęście, jeżeli zaprosi po raz drugi, trzeci, czwarty, piętnasty i tak dalej.
Tak, ja, tak jak wspomniałaś na początku, zacząłem moją karierę, w sumie taką tą wielką karierę w Metropolitan Opera od samego początku, od Young
od
Artist
szkoły,
Program,
tak.
Od programu szkolącego młodych artystów. I wtedy właśnie miałem okazję występować i z Placido Domingo, i z Luciano Pavarottim, Federica von Stade, cała ta plejada wielkich, wielkich artystów. Ja się wychowałem na tym teatrze. Oni mnie poznali, oni wiedzieli, znali moje dobre strony i wiedzieli o moich słabościach. Oni te słabości też leczyli, więc zainwestowali i swoje pieniądze, i swój czas we mnie. No, musieli dostrzec ten talent od samego początku. I dlatego później cały czas, pomimo tego, że Teresa Żylis-Gara, gdy pisała mi recenzję pochlebną ogromnie, kiedy miałem się dostać do tego programu,
tak.
Teresa Żylis-Gara powiedziała, że no, jest takie niebezpieczeństwo, że jak się przyjdzie do tego programu, to się już zostanie, ale tylko na małe role. No i ja sobie to wziąłem za honor, żeby udowodnić naszej wielkiej diwie operowej, że jednak to nie będą tylko małe role. Oczywiście na samym początku, jako 24-latek, dostawałem te mniejsze rulki, ale już po 2-3 latach przychodziły te średnie, a po 5-6 już przychodziły te wielkie, a w końcu przyszły te moje tytułowe, czyli i Onegin, i Don Giovanni, i cała reszta. Walczyliśmy jeszcze o Króla Rogera Szymanowskiego,
później, tak.
Ale no niestety nie udało się. Wiadomo, że to polityka i różne okoliczności towarzyszące nie wpłynęły pozytywnie na tę decyzję. Niemniej jednak udało mi się zrealizować wszystko. Wszystkie role, o jakich tylko mogłem marzyć, i wszystkie te role zaśpiewałem na całym świecie, ale także wszystkie w Metropolitan Opera.
No dobrze, to powiedzmy w takim razie, bo to jest tak, ja tutaj też wypisałam, chociaż nie mam poczucia, że to jest wszystko, więc wybacz mi, ale po prostu nie ma takiego kompendium. Powinieneś zrobić taki swój dziennik cały.
Wiesz co, wszystko jest zrobione, wszystko było wykorzystane przy okazji doktoratu i profesury.
To udostępnij ten doktorat, żeby można było korzystać, bo to jest tak, Eugeniusz Onegin, prawda? To jest Marcello w Cyganerii. To jest Silvio w Pajacach. To jest Escamillo przede wszystkim w Carmen. To jest jest jeszcze Così fan tutte, prawda?
Czyli Guglielmo.
Guglielmo, tak jest. Papageno w Czarodziejskim flecie. Hrabia Malatesta w Don Pasquale. Hrabia Almaviva oczywiście w Weselu Figara. Eneasz też.
Nie, Eneasza nie w Med. W Med nie,
nie było Eneasz.
Nie. Eneasz był tylko w Krakowie.
A, tylko w Krakowie.
Ale w Med jeszcze Eliksir Miłości, Belcore, Don Pasquale,
no i przede wszystkim Don Giovanni.
Don Giovanni, Lucia z Lammermoor.
Mnóstwo.
Tak, no i mnóstwo gal, bo pierwsze gale, które śpiewałem, to były 60. urodziny Placido Domingo, a on już będzie niedługo sięgał 90, prawda? Więc to było wiele, wiele lat temu. Wszystkie okolicznościowe gale w Metropolitan Opera, takie tournée po Japonii.
Tak, oczywiście.
Więc to cały czas to jest ogromna ilość fantastycznych artystów, dyrygentów, śpiewaków, reżyserów, z którymi współpracowałem. No i przyjaźnie, które nawiązałem i które gdzieś tam trwają do dziś. Widzę, że ta moja ekipa już się powoli rozsypuje, no bo wszyscy są już dobiegający 60, a wiadomo, że to w operowym świecie to jest taki czas, kiedy wielu z nas odchodzi i zaczyna myśleć już o jakiejś ostateczności i o emeryturze. U mnie to odrobinkę wcześniej nastąpiło. No niemniej jednak te lata spędzone wśród wielkich artystów, rozmów, współpracy z tymi artystami, tego, że ja mogłem słuchać każdego tego wielkiego głosu, mogłem słuchać dziesiątki razy w różnych interpretacjach i w różnych realizacjach i z nimi występować, to spowodowało, że naprawdę mogę nieskromnie powiedzieć, że to jest pewien autorytet. Ja słysząc w tej chwili młode osoby, ja po czterech nutach, trzech nawet powiem, ja wiem dokładnie, w którą stronę trzeba pokierować, co trzeba powiedzieć, co by wypadało zmienić i w jaki sposób postarać się dotrzeć do tego młodego człowieka, żeby mu pomóc, żeby to zabrzmiało pełniej, lepiej, piękniej. Stąd też jestem zapraszany do wielu
konkursów, jury, prawda?
Tak, do wielu takich
kursów.
Gremiów, dokładnie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Niedawno właśnie wróciłem z Chin, z Pekinu i z Kantonu, gdzie prowadziłem zajęcia na uniwersytetach w Chinach z niemożliwie zdolnymi ludźmi. Niemożliwie zdolnymi ludźmi o pięknych głosach, niesamowitej technice, bystrości umysłów. A więc ten rynek chiński nie tylko w elektronice, nie tylko w samochodach elektrycznych, ale i w sztuce może nas gdzieś tam dopaść. Co mnie bardzo też cieszy, bo dlatego, że ja kocham piękne głosy, ale tym bardziej pracuję z naszymi tutaj rodzimymi i na uczelni w Krakowie głosami i artystami, żebyśmy mogli dorównać tym wybitnym zagranicznym artystom. Ale pracuję, tak jak wspomniałem, również w Pradze, gdzie też są znakomite głosy. Pracuję w Austrii, w Graz, przy Instytucie Amerykańskim, gdzie w lecie zazwyczaj są kursy i Meistersinger Konkurs najlepszych śpiewaków. Też świetne głosy. Staram się uczestniczyć w każdym jednym evencie, jak to się dzisiaj mówi, czyli każdym konkursie, festiwalu w kraju, w Polsce, gdzie tylko jestem zaproszony. Konkurs Bella Voce, gdzie też uczestniczę od wielu lat, w Busku Zdroju profesor Roma Owsińska prowadzi. Profesor Iżykowska w Kaliszu, niedawno byłem na konkursie Viva Kalisja. To w Bydgoszczy konkurs imienia Paprockiego, też trzykrotnie brałem udział w jury. Konkurs Moniuszkowski, nasz warszawski, dwukrotnie już byłem jurorem we wspaniałym panelu jurorskim. Także to są miejsca, gdzie mogę się cały czas realizować, oceniać i korzystać z tego wielkiego dorobku, z tej księgi, naprawdę zapisanej na wielu kartach, z której czytam jak z nut głosy, interpretacje, porównuję, staram się nakierować i pomóc.
No, po raz drugi powiem, że mają szczęście ci młodzi, bo mogą dotknąć właśnie tych problemów, o których nauczyciele, często znakomici, ale nie praktycy, nie mogą ich nauczyć.
Ale wiesz, to jest nie tylko to, bo wielu znam takich artystów, śpiewaków, którzy nie występowali aż tak bardzo, aż tak wiele i często na scenach, ale mają dobry zmysł i słuch.
Takie wyczucie, tak?
Mają wyczucie. My w Krakowie, to jest w ogóle, ja jestem i mówię to nie dlatego, żeby się przypodobać, ale ja mam naprawdę duże szczęście, ponieważ grono pedagogiczne u nas, państwo profesorowie, którzy uczą, absolutnie godzą się na to, żebym ja prowadził takie zajęcia, które są, to jest interpretacja literatury wokalnej, to są jedne zajęcia, a drugie to jest przygotowanie partii operowych. To jest już na ostatnim roku z tymi ostatnią całą rzeszą studentów, która kończy studia. I ja naprawdę udzielam uwag merytorycznych i technicznych i artystycznych i państwo profesorowie bardzo często się ze mną zgadzają, wręcz proszą o to, żebym to robił. No w wielu miejscach byłoby to tak odbierane, proszę się nie wtrącać w to, co ja sobie tam gdzieś ze studentem wypracowałem. Nie, jest pełna nasza symbioza i współpraca, co mnie ogromnie cieszy. To jest bardzo ważne, bo wszyscy działamy na rzecz i dla dobra studentów, a nie dla nas samych.
No właśnie, dobrze, że to powiedziałeś i warto o tym pamiętać zawsze, że to chodzi o to, żeby dać innym szansę, żeby przygotować ich na to, że jeżeli taka szansa się pojawi, to żeby byli gotowi do tego i wiedzieli, jak z niej skorzystać. To jest chyba najważniejsze. No dobrze, zawsze w tym programie wybieramy utwory, które mają znaczenie i ja byłam pewna, że powiesz to, co powiedziałeś, że wybierasz Don Giovanniego.
No a jakżeby inaczej?
To jest chyba utwór, który ci towarzyszył całe życie i tych inscenizacji było bardzo wiele. Potrafisz powiedzieć, w ilu wziąłeś udział?
No takich, myślę, że około 30 różnych inscenizacji, a to było zdecydowanie ponad 300, w okolicach 400 spektakli samego Don Giovanniego zaśpiewanych. Pierwszy Don Giovanni w Tokio pod batutą wielkiego Seiji Ozawy. Byłem szczęściarzem, ponieważ wtedy wypracowaliśmy bardzo dobrze tę rolę, wszystkie niuanse i później, gdy dostałem zaproszenie do wiedeńskiej Staatsoper jako mój debiut, żeby wykonać Don Giovanniego, nie dostałem ani jednego dnia prób. Miałem 6 godzin z reżyserem w jakiejś salce, żeby szybciutko się zastanowić, w które miejsce wchodzę, z którego schodzę. Nie widziałem artystów. Śpiewała ze mną wtedy wielka Edita Gruberowa, śpiewała Donnę Annę i tylko przed wejściem na scenę powiedziała do mnie tak szeptem: uważaj, jak mnie będziesz popychał, bo mam wymienione biodro. Więc nie było czasu na to, żeby się przygotować, a to wiedeńska Staatsoper, więc presja ogromna. No i dzięki temu, że ja właśnie tego mojego pierwszego Don Giovanniego zrobiłem z Ozawą, a Ozawa go dyrygował wtedy w Wiedniu, byłem w stanie jakoś bez większego stresu i bez większych trudności przejść przez ten spektakl. Ale były to spektakle oczywiście w Metropolitan Opera, w Chicago, w Los Angeles, w San Francisco z tych amerykańskich, ale Londyn, piękne nagranie na DVD Kaspera Holtena, fantastyczna produkcja. Produkcja Mariusza Trelińskiego w Narodowym w Warszawie. Don Giovanni w Operze Krakowskiej Znanieckiego jechała.
Pamiętam.
Tak, oczywiście Wiedeń, teatry włoskie, Hiszpania, Teatro Real Madryt, Barcelona. To są wszystko miejsca, gdzie ten Don Giovanni zaistniał w moim wykonaniu. I rzeczywiście był taki moment, kiedy byłem nazwany jakby tym Don Giovanniem naszych czasów.
Tak, Don Giovanni. Tak. Pamiętam właśnie to określenie, zwłaszcza, że te realizacje były inne i ty świetnie się wpasowywałeś w to, za każdym razem trochę inaczej.
Ale Agnieszko, jakbym miał 400 razy zaśpiewać tak samo, to przecież
to byś
się
zwariował.
Znudziłbym się tym fantastycznym kochankiem.
No właśnie, właśnie. To jest, wydaje mi się, że to jest też rola, która ci psychologicznie tak przypadła dobrze do twojego charakteru, bo to jest człowiek, który nie jest jednoznaczny i ma w sobie wiele, wiele sprzeczności. Don Giovanni przecież jest powszechnie znany z literatury i jest też postacią, która fascynuje wielu, wielu twórców w różnych dziedzinach. Ale podejrzewam, że ciebie też trochę fascynowało, prawda?
Jako taka... Fascynowało mnie jako taki człowiek nowych czasów. W tamtym czasie, jak zmieniały się epoki, bo kończył się 20, zaczynał się XXI wiek. Wchodziły wszystkie przenajróżniejsze technologie, nie tylko w życiu codziennym, ale w teatrach tak samo. Mieliśmy coraz większe możliwości, żeby robić przenajróżniejsze rzeczy, od wideoprojekcji przez różne akrobatyczne sytuacje. Pamiętam, jak w Chicago potężny stół, taki na chyba 15 metrów długi, otwierała się podłoga, ten stół się zapadał powoli, ale ja byłem na samym szczycie tego stołu i musiałem szybciutko gdzieś tam się podpiąć pod linę, ponieważ ja na tym stole miałem się ześlizgiwać w przepaść, żeby umrzeć. No więc wiadomo, niebezpieczne zadanie, które wymagało specjalnych badań lekarskich, to przez to wszystko trzeba było przechodzić przed próbami. Także to nie było tylko stanie na scenie i śpiewanie i uwodzenie kobiet. Zresztą Don Giovanni to jest taka postać, która przeciętnemu widzowi, słuchaczowi kojarzy się z kochankiem i tylko z podbojami. No nic bardziej mylnego.
No właśnie.
Żaden z tych podbojów nie staje się sukcesem. Każdy jest przerwany w jakiś sposób, bądź losem, bądź inną osobą. A na samym końcu Don Giovanni w samotności daje wyzwanie śmierci i kończy swoje życie. Najciekawszym spektaklem był ten w Londynie, kiedy nie kończyło się moje życie, tylko kończyła się moja psychika. I umierałem na scenie, dostając obłędu, gdzie wyciągałem rękę do publiczności, błagając o pomoc. No oczywiście nikt z tej publiczności nie wyszedł na scenę, żeby mi pomóc i zostawałem sam gdzieś tam zgubiony w odmętach swojego umysłu, w odmętach świata. Bardzo ezoteryczny spektakl. Także ten Don Giovanni to jest taki nieszczęśliwy kochanek, który jest skazany na niepowodzenie nie tylko w podbojach, ale również w całym swoim życiu. Myślę, że to Mozart napisał troszeczkę tak o sobie.
Jest to bardzo możliwe, wiesz, ja też o tym pomyślałam. I pomyślałam też o takich jakichś wspólnych punktach. Popatrz, prapremiera tego spektaklu, za czasów Mozarta oczywiście, to była Praga. Dokładnie. Praga, z którą jesteś związany. Potem oczywiście tam był wielki sukces i tak dalej. Potem był Wiedeń, który trochę zachowawczo to przyjął, zanim się zorientował po jakimś tam czasie, że jest to genialny spektakl, który właściwie teraz no, chyba jest we wszystkich teatrach operowych świata. Trudno sobie wyobrazić w ogóle repertuar bez tego czołowego spektaklu. I też ciekawa i ta postać, którą kreowałeś, tytułowa Don Giovanni, to właściwie ciągle zaskakuje i ciągle daje do myślenia, jakiekolwiek czasy przychodzą. Już tyle lat minęło. Od prawykonania, bo to już prawie 150, czekaj. To są lata 80. XVIII wieku. Tak. Więc w sumie sporo już minęło lat, a tu nagle ciągle jest to aktualne, ciągle daje nam do myślenia. Może dlatego, że też patrzymy na tego człowieka, tego głównego bohatera, jako postać, która właściwie łamie te normy społeczne, patrzymy na jego moralność, a właściwie na jego brak tej moralności i na to, że ponosi jak gdyby świadomie konsekwencje swoich czynów. Więc to jest, no chociaż pojawia się tam lista jego podbojów, ale wiadomo, marketing, powiedzielibyśmy, tak jak mówiłeś. Że sam musi się zareklamować, że jest taki
Ale
wspaniały.
Co ci powiem, to no. jest tak, że tak de facto zawsze było podczas tych spektakli, w których występowałem, że zły charakter, bo Don Giovanni to jest zły charakter, uwodzi, oszukuje, zabija człowieka na samym początku, na samym końcu ginie. Ten zły charakter jest tak uwielbiany. Był tak kochany przez publiczność.
No właśnie.
Bardzo ciężko jest zagrać złego człowieka i mieć sentyment i pewnego rodzaju wsparcie i współczucie na sam koniec.
Ale wiesz,
wiele razy mi się to udało zrobić. W dobrych produkcjach.
Wiesz, czego to wynika? Ja się też nad tym zastanawiałam, bo rzeczywiście jest ta postać lubiana. A przecież jest to negatywna postać. Ale może dlatego, że to jest postać, która jest uosobieniem buntownika. Czyli ten, który chce żyć w absolutnej wolności. I być może my wszyscy gdzieś tam w głębi duszy mamy zakorzenioną tą wolność, która zostaje zostaje jak gdyby zacementowana normami społecznymi, temu co wypada, nie wypada, kulturą, tradycją i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz, bardzo często zobacz, jak jest we włoskich rodzinach, myślę, że w wielu polskich rodzinach też tak jest, że chłopakom, łobuzom wybacza się więcej niż na przykład grzecznym dziewczynkom, prawda? Jakoś we Włoszech chłopak, no jak nie łobuzuje, jak nie rozbije szyby, jak kogoś nie kopnie, to nie chłopak. I tu właśnie ten Don Giovanni wpisuje się jakby w tę taką amortyzację, która istnieje ze strony kobiet, mam, cioć, babć, które właśnie tych wnuczków, synów kochają tak troszkę inaczej i przymykają oko na ich niesforności, prawda? Natomiast u mnie, zobacz, jak się stało, bo zaczęliśmy też tę naszą rozmowę troszeczkę, dlaczego zakończyłem karierę.
Tak, no właśnie.
I ten Don Giovanni paradoksalnie mnie troszkę też zgubił. Też mnie zgubił, ponieważ właśnie mój pierwszy przypadek tego wypadniętego dysku na scenie wydarzył się podczas próby generalnej w Metropolitan Opera.
To jest taka próba z publicznością,
jest,
prawda?
Próba z pełną publicznością o godzinie 11.
Rano, tak, poranek.
Tak, i ja wtedy w pełnym makijażu, w tych pięknych kostiumach, to była premiera wyczekiwana całe życie przeze mnie. Całe życie. 3 dni przed premierą na próbie generalnej, w pierwszej scenie, gdzie zabijam komandora, zabijam człowieka, zabijając go mieczem, w tym momencie, kiedy go uderzyłem mieczem, wypadł mi dysk i sam padłem na scenie. I zczołgałem się jedynie do kulis, gdzie natychmiast wezwano karetkę. Ktoś, zastępca, wszedł i dokończył tę próbę generalną. Ja zostałem wzięty na stół operacyjny. Oczywiście premiery nie zaśpiewałem. Zaśpiewał ją mój zmiennik, ale po 9 dniach był 3 spektakl, a na 4 spektaklu była transmisja na cały świat do kin. I ja sobie wziąłem to za cel, że ja muszę tę transmisję zaśpiewać. Po 9 dniach od operacji rozpocząłem w magicznym tempie rekonwalescencję i ćwiczenia rehabilitacyjne z New York Times, cały czas z kamerami przychodził na te zajęcia, cały czas były relacje, że baryton, który dostał jakiegoś tam uszczerbku na zdrowiu,
już śpiewa.
Chcę wrócić tak na scenę. I rzeczywiście 3 spektakli nie zaśpiewałem, ale na 4, transmitowanym do kin na całym świecie, publiczność mogła mnie już zobaczyć. Ja jak widzę to nagranie, bo ono jest dostępne w internecie, widzę jak moja lewa noga, czasami na wysokim obcasie, bo to tradycyjne kostiumy, na wysokim obcasie czasem nie mam nad nią panowania. Uwierz mi, lewej nogi nie czułem. Ja stąpałem tą nogą, wierząc, że ona tam jest. Natomiast ja jej kompletnie nie czułem po zabiegu. Było to trochę niepoważne, muszę powiedzieć, bo rok później, śpiewając Don Carlosa w Londynie, w Covent Garden, uklęknąłem, żeby odebrać dystynkcję od króla na scenie. Dostałem mieczem w ramię. Tak. Marquese Duca Siete. Markizie, jesteś księciem. I już nie wstałem z tych kolan. Pamiętam Ferruccio Furlanetto, śpiewający wtedy króla Filipa, patrzył na mnie i mówi, tak widzę w jego oczach, dlaczego nie wstajesz? Na szczęście po tej scenie kurtyna idzie w dół, wszyscy schodzą i ja potem mam tylko i wyłącznie do zaśpiewania jeszcze moją arię, gdzie muszę umrzeć. To już ta śmierć przyszła lekko z ulgą, że tak powiem. Tak, i wtedy była druga operacja. Także ten Don Giovanni.
No właśnie.
Oczekiwany, kochany, wymarzony, ten taki mój
twój i
mój
na
charakter,
met, prawda?
On mnie stworzył i on mnie poniekąd trochę zniszczył.
No i taka już jest rola uwodziciela, wspaniałego uwodziciela, który jest jak gdyby nieokiełznany, który jest nie do końca cały czas jest tajemnicą. Co chwilę w nim coś odkrywamy i ciebie dotknęła ta tajemnica, choć właściwie znałeś go doskonale. I ja myślę, że teraz jest doskonały moment na to, żebyśmy posłuchali i przyniosłeś tutaj płytę A Night at the Opera. To jest oczywiście płyta, taka składanka wielu różnych wspaniałych utworów. I ty tam sięgniemy po Don Giovanniego, oczywiście po, po Lachidarem Lama, no fantastyczny utwór. Z kim tam śpiewasz? To jest...
Z Chris Jepson, niestety już nieżyjącą, no mezzosopranistką znakomitą. To jest płyta, którą nagraliśmy z najlepszymi młodymi artystami z Metropolitan Opera. Nagraliśmy ją w Londynie wiele, wiele lat temu, a dlatego z tak wielkim sentymentem jej słucham od czasu do czasu, nie za często, ale ludzie tak szybko odchodzą i to jest przyjemne posłuchać tego pięknego, pięknego mezzosopranowego głosu, który mi towarzyszy w tym duecie.
Tak, rzeczywiście jest przepiękne. Ja słuchałam przed chwilą i jestem zauroczona. Zajrzymy też do Royal Opera House i tutaj też fragment z Don Giovanniego. To jest zresztą to, o czym mówiłeś, to jest w reżyserii Kaspera Holtena. To, z którego byłeś bardzo zadowolony z tej inscenizacji, o której bardzo się dobrze wyrażałeś. No i oczywiście nie moglibyśmy nie popatrzeć, nie posłuchać fragmentu z Metropolitan Opera. Tutaj będzie scena zbiorowa i to będzie ten moment, kiedy ty na początku... Na koniec tej sceny zabijasz komandora i gdzie zaczynają się wszystkie twoje kłopoty jako Don Giovanniego, gdzie później poczujesz tą zimną rękę komandora, która będzie cię wciągać do grobu. Szanowni Państwo, moim gościem był książę opery, bo tak o tobie mówili zawsze, Mariusz Kwiecień. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję, Agnieszko, również.
Trzymam kciuki i życzę powodzenia w następnych działaniach. No a Państwa zapraszam na kolejny odcinek Niewinnych Czarodziei. Żegnam się z Państwem. Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.